Pulsuje Radio.
Dobry wieczór, witam Państwa, Agnieszka Tatarynowicz i zapraszam na program Poznajmy się w Twoim radiu. Dzisiejsza audycja będzie trudna, prawdziwa, bo właśnie dziś spróbujemy zajrzeć w życie opiekunów osób zależnych w Polsce. Osób z różnymi niepełnosprawnościami, chorobami, ograniczeniami, takich, które sprawiają, że bez drugiego człowieka nie da się funkcjonować. To nie są historie jednej grupy. To są różne życia, różne momenty, różne doświadczenia, ale bardzo wiele je łączy. 12 lutego obchodzimy Dzień Opiekuna i zamiast mówić o opiekunach, dziś po prostu ich posłuchamy. To są krótkie rozmowy, nagrane telefonicznie, bez studia, bez wygładzania emocji, każda historia osobna. Zaczynamy. Za chwilkę usłyszycie historię mamy, która dopiero zaczyna tę drogę. Niedawno usłyszała diagnozę dotyczącą swoich dwóch synów. Oboje otrzymali diagnozę spektrum autyzmu. Czy pamiętasz właśnie ten moment, w którym dowiedziałaś się o diagnozie swoich dzieci?
Tak naprawdę pierwsze, co poczułam, to była złość. Złość na specjalistów, których do tej pory odwiedziliśmy i którzy zlekceważyli moje spostrzeżenia odnośnie dzieci, bo ja już widziałam to od trzeciego roku ich życia, a tutaj tak się ciągnęło, że zostali późno zdiagnozowani, ale później przyszła taka ulga w jakimś sensie, bo cały czas uważam, że lepsza, najgorsza diagnoza i możliwość leczenia po omacku i strata tego czasu, co można by było wykorzystać już na terapię. Tak?
To jak to te wyglądało właśnie te pierwsze tygodnie, ten pierwszy miesiąc, jak to wszystko przebiegało u ciebie?
To jest ciągła tak naprawdę poszukiwanie tak naprawdę teraz wsparcia tego, które zostało zalecone.
A powiedz mi, kto dał ci jakby taką instrukcję, gdzie masz się udać w pierwszej kolejności, co masz zrobić, gdzie się pojawić?
Tu pomogło mi właśnie Stowarzyszenie Godna Przyszłość, tak, bo to jest tak, spotkałam się z mamami i uświadomiły mi trochę tej kawałek drogi, jak ją przejść, gdzie zacząć i gdzie pytać tak naprawdę. A później no to już Facebooki, grupy wsparcia jakieś, które są też na Facebookach, okazało się, że dużo znajomych też ma dzieci z podobnymi problemami, więc też od nich.
Początek, więc może o takim trochę strachu, czy jest coś, czego boisz się właśnie na początku jakby tej drogi?
W sumie te pierwszy tydzień to może to był wtedy był strach, ale stwierdziłam, że nie chcę, żebyśmy żyli w rodzinie w tym strachu ciągłym i my sami, ja uważam, że sami tworzymy swoją przyszłość i nie chcę się o nią martwić i jakby zarażać tym zmartwieniem swoich dzieciaków i wybiegać w tą przyszłość, bo mówię, żyjemy tu i teraz i zrobię wszystko, co mogę, by dobre dziś w sumie otwierało lepsze jutro tym dzieciom. Po prostu wierzę w to, że poradzą sobie w dorosłym życiu.
Ale coś się z takiego zmieniło jakby w twoim myśleniu? Jak myślisz o przyszłości swoich synów?
Nie wybiegam, ale też wiem, że moje dzieciaki są na tyle silni pomimo wszystko, że oni sobie z tym poradzili. Przyjęli to bardzo dobrze i uważam, że chyba to jest najważniejsze. Tą diagnozę oni przyjęli dobrze i nawet starszy syn też, on sam poczuł ulgę, że jednak jest chory, jest inny, a nie jest po prostu dziwakiem, bo tak myślał o sobie wcześniej. A to dało mu jakieś takie poczucie, może, nie wiem, bezpieczeństwa jakiegoś takiego trochę bardziej emocjonalnego.
Teraz słuchaj, a czy jest coś takiego dla ciebie najtrudniejsze, takie emocjonalnie w tej chwili, czy organizacyjnie może?
Jest, emocjonalnie w sumie bardziej. W sumie oba są gdzieś tam problemami, ale jednak świadomość tego, że moi synowie są bardzo wrażliwi, a w dzisiejszych czasach ta zaleta zmienia się w obciążenie. I jako rodzic chciałabym, by moje dzieci nie cierpiały, a świadomość tego, że w trudnych momentach nie widzą sensu w życiu, jest dla mnie takie najbardziej bolesne. I to jest takie największe moje obciążenie gdzieś tam emocjonalne.
To czego w tej chwili na przykład ty potrzebujesz najbardziej?
Myślę, że poczucia bezpieczeństwa w jakimś sensie, że pewności, że kroki już, te, które podjęłam i te, które podejmę, są i będą właściwe. I że przede wszystkim w doborze specjalistów, którzy zostali przeze mnie wybrani w celach usprawnienia funkcjonowania dzieciaków. A i w sumie też wiedzy potrzebuję. Jak postępować z tymi wyjątkowymi tak naprawdę osobami? I bo mówię, czasem wystarczy nieświadomy mały błąd, żeby rozpętać burzę negatywnych emocji. I gdzieś to jest to, żeby później nie mieć poczucia takiego winy do samego siebie, że zrobiło się coś źle, a mogło być lepiej. To jest chyba to najbardziej. Wiedza.
Bo ta droga jest pełna taka i wyboista. Jakby też nie umiemy przewidzieć, tak? Czy dziecku pomoże ta terapia, czy nie pomoże. Jakby to jest ciągła metoda prób i błędów niestety. Ale oczywiście życzę ci jak najmniej wyboistej drogi. Takiej dużej akceptacji dla chłopaków. Takiej akceptacji od ciebie, miłości.
Dziękuję.
Ta historia to początek niełatwej drogi. Już na samym początku warto otaczać się ludźmi o podobnych doświadczeniach. Za chwilkę głos mamy 18-letniego chłopca. Bardzo trudna, emocjonalna rozmowa, ale taka prawdziwie od serca. Iwonka, jakbyś mogła powiedzieć, jak zmienia się właśnie opieka, kiedy dziecko dorasta, no bo już Maciej twój jest nastolatek dorosły. Czy zmienia się w ogóle?
Czy się zmieniła? No w pewnym sensie tak, no zrobił się silniejszy, że on dla mnie zawsze będzie małym dzieckiem, bo dlatego, że pewnych rzeczy się nie przeskoczy do końca życia, niestety jego, i nie będzie potrafił pewnych rzeczy, więc ja i tak to wszystko wykonuję to samo tak naprawdę, jak był mały, czy jak jest teraz już dorosły. Pomagam mu we wszystkim, czyli wymaga tej stałej opieki cały czas. 24 na dobę, no i mi się wydaje, że nie widzę wielkich różnic. No na pewno muszę go golić, wiadomo. Kąpać jak go kąpałam, tak nadal go kąpię. Korzystać z toalety tak samo. Mnie do dziś się nie nauczył, więc niewiele się zmieniło w jego...
Jakby ciało się zmieniło?
Ciało się zmieniło.
A czy częściej zdarza się, że myślisz właśnie teraz o tej przyszłości?
O przyszłości myślałam zawsze. Odkąd okazało się, że jest chory, że zawsze myślałam o tym. Może kiedyś rzadziej, teraz bardziej może, ale staram się tak naprawdę, jak dochodzą mi te myśli, to zaraz czymś zająć, wybijać to z głowy, bo co ja mogę zmienić? Choćbym głową mur rozbijała, to i tak tego nie zmienię. Jak nas zabraknie, no po prostu nie wiem, może się rodzina zajmie, a jak nie, no to wiadomo, co go będzie czekać. Jest to strasznie bolesne, ale nie potrafię na dzień dzisiejszy powiedzieć, co się może z nim stać. Chciałabym, żeby trafił w dobre ręce, a najlepiej, żeby w ręce rodziny, ale czy tak się stanie? Nie mogę tego powiedzieć i jemu samemu tego też nie zagwarantuję.
Czyli pewnie to jest właśnie to jakby ten etap i to takie najtrudniejsze w tym wszystkim, nie?
Tak.
Jakbyś mogła powiedzieć jeszcze tak na koniec, czy jest w tobie na dzień dzisiejszy jakby więcej lęku niż jakby nadziei?
Tak, on jest jeszcze bardzo młodym człowiekiem i przed nim całe życie, a przede mną coraz bardziej człowiek się starzeje. To się boję, żeby właśnie jak najbardziej starczyło, jak najdłużej, żebyśmy z nim byli i nam starczyło siły i zdrowia, żebyśmy właśnie my, rodzice, byli z nim jak najdłużej. To chyba najbardziej takie właśnie moje takie marzenie jedyne. Też no, z niewielu zresztą, bo cóż jeszcze sobie mogę wymarzyć.
Rozmawiam z dużą ilością ostatnio gdzieś rodzin, jakby ta myśl o tym, co mówisz, jakby chyba jest takim nieodłącznym elementem, jak się ma dziecko tak. Z niepełnosprawnością, nie? Tak, ja cię, Iwonka, mocno ściskam. Ściskam też Maciusia. Maciusia, Maćka, tak, Macieja, właściwie pana
Macieja. Tak. Oczywiście, tak. Dziękuję.
Trzymajcie się mocno, dużo sił i zdrowia dla was.
Dziękuję i wzajemnie.
Czasem opieka oznacza życie w bardzo małym świecie, zamkniętym, ale oczywiście nie z wyboru. Za chwilkę historia opiekunki, która sama otrzymała diagnozę ciężkiej choroby. Jest to historia o opiece, o której tak naprawdę najczęściej myślimy w jedną stronę. A co jeśli to opiekun sam zaczyna chorować? Ewa, jak twoja choroba zmieniła właśnie sposób, w jaki patrzysz dziś na opiekę nad swoim dzieckiem?
Przede wszystkim uczy się dbać o swoje potrzeby, chronić siebie, dziecko, uczy się korzystać z pomocy innych, co jest dla mnie bardzo trudne, bo nigdy nie potrzebowałam takiego wsparcia. Zawsze byłam taka Zosia Samosia.
Tak, wzięłaś wszystko na swoje barki pewnie, nie?
Tak, wszystko na swoje barki. Zawsze myślałam, że robię wszystko dobrze i najlepiej. Ale to choroba zweryfikowała, że po prostu potrzebuję od czasu do czasu czyjejś pomocy. Chociaż niektórzy mówią, że tłumiłam przez dłuższy okres w sobie taki gniew, złość, no ale to ze względu na chorobę, bo nie wiedziałam, ciągle mnie stresował strach, co będzie.
Taki ciągły strach, nie?
Dajmy na to przykład, zabraknie, co z moją córką?
Cały czas to z tyłu głowy jest, nie?
To jest, po prostu mi się wydaje, że każdy rodzic niepełnosprawny ma to w głowie, co będzie, jak mnie zabraknie.
To jest to właśnie, co jakby najczęściej o tym myślisz?
Tak, ponieważ no nie jestem w kwiecie, jestem już takim, jak to się mówi, wieku, że dużo czasu mi nie zostało, a chciałabym po prostu dla córki jak najlepiej.
No to jest coś takiego właśnie, co byś chciała przekazać innym opiekunom, właśnie z okazji Dnia Opiekuna, bo 12 lutego będzie właśnie taki dzień.
Tak, przede wszystkim tak. Zadbajcie, kochani rodzice, o siebie, o swoje potrzeby, bo im dłużej wy jesteście, to tym bardziej jesteście potrzebni swoim dzieciom niepełnosprawnym. Po prostu musimy my rodzice jak najwięcej sił włożyć, żeby to dziecko było jak najbardziej sprawne. Ja wiem, że ciężko w trakcie choroby jest. Ja wiem, ciężko jest, bo zanim położyli mnie na salę operacyjną, długo myślałam i po prostu poprzewartościowałam swoje życie. Ale najważniejsze jest, żeby być konsekwentna w swoich postanowieniach. Ja zrobiłam na jakiś czas, nie na rok, na dwa. Ja robię sobie postanowienia po prostu na miesiąc, na dwa. I staram się konsekwentnie tego trzymać. Spędzać z dzieckiem jak najwięcej czasu i być z nim jak najdłużej, żeby być z tym dzieckiem. Ja mam tak. Po prostu być z dzieckiem jak najdłużej. Być przy nim, bawić się, tłumaczyć, opiekować. Mm-hmm. Być, po prostu być. Wiadomo kiedy, co i jak będzie.
Dokładnie, dokładnie. Dbajmy po prostu o siebie, nie? Ja ci oczywiście, Ewa, życzę dużo zdrowia, dużo sił.
Dziękuję pięknie.
Ściskam cię mocno. O zdrowiu opiekuna mówi się najmniej, a przecież bez niego tak naprawdę nie ma żadnej opieki. Jest też moment, o którym mówi się bardzo rzadko, moment, w którym kończy się edukacja, a opieka zostaje. Będzie to historia mamy dorosłej osoby z niepełnosprawnością intelektualną. To pani Jolu, jak wyglądało wasze życie może, kiedy syn jeszcze się uczył? A jak po prostu wygląda to życie teraz?
Kiedy Kasper chodził do szkoły, to życie było takie zwykłe jak życie każdego ucznia, czyli miał kontakty z innymi dziećmi, chodził do szkoły specjalnej. Myślę, że to wszystko jakoś uspołeczniało, tak? Powodowało, że syn nie wychował się w takiej szklanej bańce, ale też no, wiedział, jaki jest realny świat.
Przyszedł wtedy ten czas, że skończyła się jakby ta edukacja, więc jak wygląda po prostu to życie teraz?
No w tej chwili jesteśmy wszyscy, bo jesteśmy rodziną pełną, czyli jest mąż, ja i syn, jesteśmy wszyscy w domu i nasze życie no, jest takim typowym życiem domowym, to znaczy takim, że prowadzimy ten dom, czyli jakieś tam prace domowe, jakieś codzienne czynności. No i Kasper w tym wszystkim w miarę swoich możliwości uczestniczy. Mimo wszystko to są takie zajęcia w naszej rodzinie. I Kasper spotyka się z osobami z rodziny. Jak gdzieś tam wychodzimy, nie wiem, na przykład do sklepu, to ja widzę, że Kasper czuje taką potrzebę innych kontaktów, bo tam gdzieś zagaduje rozmawia z tymi innymi osobami. Po prostu taką potrzebę, żeby być tak jakby osadzonym w tym życiu, że nie jest taki jakiś wyrzucony na margines, tylko jest, chce rozmawiać, chce się czuć doceniany, cieszy się, jak tam ktoś się do niego zwróci. Przedtem to każdy z nas miał jakiś taki swój czas, a oprócz tego razem się spotykaliśmy we wspólnej przestrzeni, a teraz właściwie cały czas jesteśmy wszyscy razem. Tak, i wymusza to takie kompromisy. No czasami syn się denerwuje, że coś musi zrobić, czasami my się denerwujemy, że on się nie chce podporządkować, no ale w gruncie rzeczy właśnie, no to my wymuszamy czasami na nim pewne zachowania, bo jako rodzina musimy jakoś funkcjonować, tak? No, a przedtem było tak, że po prostu część czasu czas tak, jak chciał, jak on chciał, jak się dobrze czuł, z kolegami, nie wiem, z jakimś śmiechem, żartami, nawet może i takimi głupimi, że tak powiem, no ale takim na jego poziomie, takim, jakim on potrzebuje, tak?
Tak,
że się czuł dobrze i był szczęśliwy, tak? I przychodził, coś to opowiadał. No ten czas już nie ma takiego.
No ten czas, który on już spędza jakby w domu, to 4 lata już jakby bez aktywności takiej, w sensie pozadomowej, nie? A jakby pani mogła powiedzieć, co pani czuje po prostu, że jest właśnie ta myśl taka, że to już taki długi czas jest, tak? Bez takiej aktywności.
Tak, no był taki moment, że Kasper, gdzieś tam forma grupowych, ale no, ze względu na to, że on ma taką słabą odporność, ciągle miał jakieś zachorowania, ciągle jakieś tam przeziębienia. To spowodowało, te problemy zdrowotne spowodowały, że no zrezygnowaliśmy z takich jakichś form WTZ czy środowiskowy dom samopomocy, ale Kacper czuje potrzebę kontaktu z jakimiś osobami podobnymi czy rówieśnikami. Cały czas tak marzyłam o tym, żeby była taka możliwość, no chociaż parę godzin w tygodniu spotkać się w jakiejś takiej świetlicy czy w czymś takim, spotkać się, żeby Kacper miał możliwość tych kontaktów rówieśniczych.
Jakbyśmy mogły porozmawiać też o tym odczuciu, takim wrażeniu, bo myślę, że większość jakby właśnie, myślę, rodzin osób właśnie już takich dorosłych z niepełnosprawnością, że ta pomoc po prostu w pewnym momencie państwa, systemu się po prostu kończy. Jest w pani taka myśl?
Tak, bo no wiadomo, co się będzie działo z moim dzieckiem do momentu, kiedy jest ten obowiązek szkolny, tak, kiedy on realizuje ten obowiązek szkolny, no ale kończy się ten wiek, czy kończy się czas, kiedy on chodzi do szkoły i potem właściwie nie wiadomo. Nie wiadomo, co z tym dzieckiem dalej zrobić. Są WTZ-y, są środowiskowe domy samopomocy, ale jest tego po pierwsze mało, a po drugie mówię, to nie jest jedyna forma, która powinna być dostępna dla tych osób. Powinno być jeszcze jakieś innego rodzaju wsparcie, nawet mówię, nawet właśnie te parę godzin w tygodniu, bo dla takich osób, które nie mogą chodzić na warsztaty terapii, które nie mogą tam spędzać 7 godzin, które właśnie nawet z powodów zdrowotnych, czy z innych
oczywiście
powodów,
nie powinno po prostu wykluczać.
Tak, mimo wszystko to dziecko powinno mieć jakiś kontakt taki społeczny, czuć się spełnionym, czuć się wartościowym i mieć swoje towarzystwo, mieć swoich przyjaciół, mieć swoje zainteresowania i mieć osoby, które potrafią go wesprzeć w tej niepełnosprawności, bo tak jak mówię, my nie jesteśmy pedagogami. Zresztą ja już jestem w tej chwili na emeryturze, więc też już tak pomało i ubywa i sił, i cierpliwości, i tych umiejętności przede wszystkim. Więc potrzebne byłoby wsparcie po prostu osób, które potrafią się zająć tymi osobami niepełnosprawnymi.
Zbliża się jakby Dzień Opiekuna 12 lutego. Czy jako opiekun dorosłej właśnie osoby z niepełnosprawnością, czego pani w tej chwili najbardziej potrzebowała?
No właśnie, próbowałabym takiego wsparcia na co dzień, ale nie w takiej formie właśnie, że 7 godzin, nie wiem, od 7 tam do 15 to dziecko musi iść na takie warsztaty czy takie zajęcia, ale szukałabym właśnie jakichś takich dodatkowych zajęć, bo my w tej chwili jako rodzina potrafimy, jeszcze jesteśmy w stanie zapewnić mu jakieś takie codzienne, zwykłe życie, ale właśnie brakuje nam tych kontaktów, brakuje nam tego takiego właśnie warcia wychodzącego poza takie zwykłe, codzienne czynności. Też interesowała mnie trochę opieka wytchnienia, bo też są różne sytuacje w życiu. No, czasami pojawi się jakaś taki moment, kiedy potrzebny jest ten opiekun do dziecka, no i z tego, co się orientuje, no nie ma takiej możliwości. Jeżeli chcemy skorzystać z opieki wytchnieniowej, to musimy już wcześniej przewidzieć, w jakie dni, w jakich godzinach, tak, po to, żeby zostało to wszystko jakoś tam w grafiku uwzględnione.
Nie ma w takich sytuacjach
życie,
właśnie tak, takich
właśnie
nagłych,
życie
nie?
Się takie różne chwile, no coś, czego się dzisiaj nie spodziewamy, jutro się wydarzy i nawet takie, wie pani, 2-3 godziny opieki nad tym dzieckiem niepełnosprawnym, to już byłoby coś, bo wtedy w tym czasie można sobie spokojnie pozałatwiać jakieś tam, nie wiem, rzeczy, które wyniknęły. Także brakuje mi i też właśnie takiej opieki, ale w jakiejś takiej trochę zmodyfikowanej formie.
Myślę, że potrzeba dużych konsultacji po prostu, jakby osób z rodzinami. Tak. Czy jest jakby ta z tyłu głowy myśl, co będzie z moim dzieckiem, jak już po prostu...
No przecież to chyba już jak to dziecko wyjdzie z pieluch i ma już tam, nie wiem, po te 5, 7, 10 lat, to każda z nas myśli, co to będzie. I się zastanawia, jak to zorganizować, żeby to dziecko, które my tak bardzo kochamy, żeby też ktoś kiedyś przytulił i żeby, no wiadomo, że nikt nie kocha tak jak matka, ale żeby chociaż krzywdy mu nie zrobił, żeby to dziecko, wiadomo, odczuje stratę rodziców, ale żeby jakoś spokojnie mogło nadal i godnie funkcjonować, żeby nie było jakimś tam, nie wiem, przedmiotem, popychadłem, czy jakąś niepotrzebną istotą na tej ziemi, no. Wiadomo, to jest myśl, z którą boryka się każda mama. Na pewno tata też, ale mamy to są tak bardziej zawsze związane z dzieckiem, pewno mamy to bardziej przeżywają. No. Mój mąż, jak rozmawiam czasami z mężem, mam taką chwilę zwątpienia i tam łzy mi piękną, to mąż mówi, daj spokój, wszystko się jakoś poukłada, pan Bóg nad nami czuwa. No. Także mężczyźni może mają takie bardziej spokojne podejście do tego, a kobiety mają bardziej emocjonalne.
Tak. No ja bardzo panią rozumiem i oczywiście ściskam panią mocno. Tule po prostu. Tak, to teraz to pytanie, które zawsze budzi troszkę takie poczucie, że do końca nie wiadomo, o co chodzi, nie? Czy czuje się pani właśnie zauważana jako opiekunka osoby dorosłej z niepełnosprawnością?
Nie no, właściwie nigdy nie było takiej sytuacji, że wtedy, kiedy jesteśmy razem, w sensie, kiedy jest syn i ja, że ktoś, nie wiem, pochyli się nade mną, zada jakieś takie pytanie dotyczące mnie. Jak jesteśmy razem, to wiadomo, że te pytania, czy jakieś tam uwagi kierowane są do tego podopiecznego, czyli opiekun jest jakby taką osobą wspierającą, ale nie tą centralną. Cały czas najważniejszą osobą jest to dziecko, jest ten podopieczny, a my gdzieś tam się w tło i wtedy, kiedy jesteśmy razem, jesteśmy po prostu niezauważalni.
A czy ostatnio ktoś w ogóle się zapytał, jak się pani czuje?
Nie.
Przeważnie raczej to jest pytanie skierowane pewnie do Kacpra, nie?
Tak. Jeżeli tam się gdzieś tam spotykamy, to co słychać właśnie u dziecka, u Kacpra, a tak no my raczej jesteśmy tacy na marginesie.
Kiedy kończy się edukacja, opieka się przecież nie kończy. Ona po prostu zostaje w domu. Opiekunem nie jest się tylko jako rodzic. Czasem role w rodzinie całkowicie się odwracają. To będzie historia córki opiekującej się mamą. Jak wyglądały właśnie takie pierwsze tygodnie albo miesiące po przyjęciu tej opieki nad mamą?
Pierwsze to były ciężkie, no bo nie miałam pojęcia, jak to ugryźć, jak to zacząć. Także no, człowiek szukał ratunku, pomocy, gdzie się tylko dało.
A z czym właśnie? Najgorsze
było przyjazd ze szpitala. Ma tego pega założonego i nie dali nam tej zupy. Zapomnieli po po prostu z Choszna do szpitala przyjechała bez zupy, bo nam fakt, że nam to pokazali w szpitalu, jak to podawać. Jest ciężko, no jest, ale już po prostu wiemy co z czym. I
właśnie takie najbardziej potrzebne, jakby na takim początku takiej drogi, co było Pani najbardziej potrzebne w tym momencie?
No najbardziej to mi ta wiedza była potrzebna. Nikt nie był w stanie jakoś tak tego wytłumaczyć, przekazać. Nie miałam po prostu nikogo, a my przywieźli ze szpitala i tak jakby no po prostu...
Została Pani sama
tak,
z tym.
Zostałam rzucona na głęboką wodę.
Czyli to życie codzienne, właściwie od tego momentu, jak mama się pojawiła w domu po udarze, całkowicie się zmieniło.
No tak, no całkowicie. No dobrze, że siostra jeszcze jest, no to z siostrą we dwie to nam było łatwiej. Jedna trochę, druga trochę. Wiadomo, nawet się poradzić kogoś, to już tam same coś tam wymyślałyśmy, żeby jakoś to, no jakoś trzeba było sobie radzić, no niestety.
Jakby mogła Pani powiedzieć, czy ma Pani czas, żeby być jakby kimś jeszcze oprócz opiekunów swojej mamy?
No czasami tak, no jest tak, że, bo mama ma jeszcze męża, no to on posiedzi z nią, bo ona nie lubi być sama.
A ktoś proponował gdzieś na przykład jakąś pomoc tam z zewnątrz, że mogą...
Nie. Czyli... cały czas mówią, że się należy to czy tamto, ale na wszystko trzeba czekać, wszędzie trzeba czekać. Na rehabilitację czekaliśmy pół roku, teraz znowu trzeba i czekamy, no prawdopodobnie w kwietniu ma być następna rehabilitacja. No z siostrą same się tam staramy, robimy co możemy, ćwiczymy.
Trzymam kciuki, żeby się udało, nie? Oby tak było.
No właśnie, oby tak było. No,
tak, dokładnie. Jakby trzeba było przekazać innym osobom, które się opiekują na przykład rodzicami, to właśnie, że potrzeba tej cierpliwości, pewnie
no
takiego...
No niestety.
Pewnie spokoju.
Tak. Spokój, cierpliwość i spokój, także już później wszystko przyjdzie samo. No próbować, jak nie tu, to tu. Także trzeba uderzać, prosić, uderzać, nie bać się.
I pewnie też jakby tworzyć tak społeczność wokół jakby nawet swojej rodziny, nie? Żeby nie bać się prosić o pomoc. Nie?
Tak, o właśnie.
Żeby razem po prostu działać.
Nie można, no bo samemu to się też nic nie zrobi, no bo wiadomo, człowiek sam jeden to nie jest w stanie zrobić wszystkiego, no nie da się.
Tak, a taka opieka wymaga jakby 24-godzinnej, rozumiem, nie?
Tak,
opieki takiej pełnej.
No niestety, tak.
Czyli co, na każde zawołanie pani musi być po prostu.
Tak, no też trzeba było się nauczyć, no bo dziecko przewinąć, a dorosłą osobę, to też trzeba było się uczyć od początku.
To trzeba mieć dużo też siły, tak, w
takiej opiece. Też trzeba mieć siły, no też, no. Na wózek wsadzić i...
Czyli ten początek, co jak przyjechała ze szpitala, to z jakimiś wskazówkami chociaż? Było tam informacje, jak się...
No nie bardzo, bo pierwszy raz ze Szczecina, jak ją przywieźli, to lekarz to mnie zadzwonił, że przywiozą ją do domu, bo ona chce do domu iść. A matko, co ja zrobię? No to był też szok dla mnie taki, nie? Że ją przywiozą do domu, bo ona chce do domu iść.
Ktoś w ogóle się panią pyta, jak pani się czuje? Czy raczej zawsze kierowane są pytania w stronę mamy, jak się mama czuje?
No właśnie, przeważnie, jak mama się czuje. Nie? No współczują, no nie jest tak źle, sąsiadów mam dobrych, fajnych i na razie sobie radzimy.
No, a ile czasu pani już się opiekuje mamą?
No już półtora roku.
Ściskam panią mocno, niech tam pani pozdrowi tak mamę, dużo zdrówka i oby szybko ta rehabilitacja przyszła, bo wiem, że to jest bardzo ważne, nie?
No, dziękuję bardzo.
Opieka nie ma wieku, ale zawsze ma swoją cenę. Te historie są różne. Inne choroby, inne niepełnosprawności, inne rodziny, ale bardzo wiele je łączy. Zmęczenie, samotność, brak systemowego wsparcia i ogromna odpowiedzialność. Za 2 dni, 12 luty, Dzień Opiekuna. Dziś nie chcę składać życzeń, chcę powiedzieć jedno. To, co robicie, jest bardzo ważne. Jeśli ktoś, kto dziś słuchał tej audycji, pomyślał to o mnie, to znaczy, że ten głos był potrzebny. Na koniec ważna informacja. Stowarzyszenie Godna Przyszłość uruchamia spotkania otwarte dla opiekunów. Pierwsze spotkanie już 16 lutego o godzinie 17. Serdecznie zapraszam. Wszystkie szczegóły znajdziecie na profilu stowarzyszenia na Facebooku. Zapraszam także do kontaktu. Numer telefonu to 512 82 40. To była audycja Poznajmy się, a na dziś to już wszystko. Spokojnego wieczoru. Do usłyszenia.
Twoje radio. Tylko przeboje.